Zdzisław Jan Ryn, Stanisław Kłodziński. Rytm śmierci. W przeżyciach byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Mojemu mistrzowi Antoniemu Kępińskiemu. Jeden z więźniów, ksiądz Jan Marszałek, sporządził listę przykazań praktycznych, których przestrzeganie mogło w znacznym stopniu ułatwić przeżycie obozu. A oto najważniejsze fragmenty tych zaleceń. Przede wszystkim starałem się nie podpaść. Polegało to na tym, że pierwsze, w obozie lub przy pracy unikałem bezpośredniego spotkania z SS-manami czy funkcyjnymi. Oczywiście trzeba było to czynić niepostrzeżenie. Drugie, polecenia starałem się wypełniać. Kiedy zauważyłem, że zlecono mi coś dlatego, aby mi dokuczyć, by mnie upokorzyć lub zadręczyć, zaciskałem zęby, skupiałem wszystkie siły, powtarzałem sobie, pokażę ci, że polski ksiądz i to potrafi. Trzecie. Jeżeli to było niemożliwe, markowałem pracę. Jednakże nie uznawałem markowania pracy, jeżeli wykonywaną pracę przeze mnie musiał wykonać inny współwięzień. Czwarte. Starałem się nie podpaść z szafką i łóżkiem. Dachau. A także jeżeli chodziło o czystość osobistą i mojego ubrania, chociaż i z tym były poważne kłopoty. Piąte. Jak wielu współwięźniów, tak i ja przy pierwszym uderzeniu SS-mana starałem się upaść na ziemię. Zadowolony z tak skutecznego ciosu SS-man często poprzestawał na tym. Dołożył jakiegoś kopniaka i odchodził. Jeżeli więzień uporczywie trzymał się na nogach, zwyczajnie był bity puty, dopóki nie osłabł i z osłabienia nie upadł. Czasem tracił przytomność. Szóste. Niezmiernie ważną obroną przed wyniszczeniem było wyszukanie sobie komanda roboczego, gdzie by można było zorganizować coś do jedzenia. Oczywiście, że tylko ograniczona liczba więźniów mogła pracować w tego rodzaju komandach roboczych. Równie ważną sprawą było postaranie się o komando robocze, gdzie praca wykonywana była pod dachem i więzień nie był narażony na zmiany atmosferyczne.
Muzułman przy 40 kilogramach ciężaru ciała w 17 roku życia na skutek wielomiesięcznego głodu i stałego stresu jest pusty w środku. Czy tylko muzułman? Gdy stałem się prominentem SS-kisie, chyba patrzyłem na to tak samo. Człowiek obojętnieje nie tylko na śmierć obcych najbliższych, lecz chyba i na swoją. Reakcja moja, na przykład na wieść od Mietka, kapy z krematorium, iż wczoraj spalił mojego kuzyna. Była taka, jakbym usłyszał, że spalono zupełnie obcego mi człowieka. Zamykasz się w swoim światku. Otaczasz powłoczką nieświadomości i żyjesz wyobraźnią. Czepiasz się bez ustanku jednej myśli. Przeżyję to piekło. Do tego trzeba mieć jednakże myśl przewodnią, po drugie zdrowy system nerwowy, wiarę i jeszcze raz wiarę. Ślepą, dziecinną wiarę. Obojętnie w co? Dziś to rozumiem, wiara góry przenosi. Niechaj to będzie wierzenie w Boga, jako istotę rządzącą naszymi losami. Może to być wiara w słuszność sprawy, w zwycięstwo. Na przykład komunizmu nad faszyzmem, obojętnie w co. Byle była idealna i gorąca do ostatniego tchnienia. Nikodem Pieszczoch. Obok wiary pomocna była zdolność do fantazji i marzeń. U niektórych więźniów osiągała ona możliwość przeżywania stanów derealizacyjnych. Na wyniszczenie psychologiczne poza przeżywanym strachem o własne życie wpływała cała atmosfera obozowa, codzienne stykanie się ze śmiercią współwięźniów. metody postępowania i wypowiadania przez esesmanów, kapów i różnego rodzaju i autoramentów współwięźniów rekrutujących się ze środowisk kryminalnych. Ciasnota obozowa, stłoczenie ludzi z różnych środowisk, terror elementów przestępczych. Wszystko to działało ujemnie na psychikę. Wszystko obliczone było na wyniszczenie więźniów. Życie w tych warunkach na dłuższą metę byłoby niemożliwe, gdyby jednostki i cała grupa nie stosowały mniej czy więcej wyrozumowanych metod obronnych. Należało do nich przede wszystkim grupowanie się więźniów i udzielenie sobie pomocy. Krajanie podtrzymywali się wzajemnie rozmowami na temat bliskiego końca wojny i klęski Niemiec. Wystarczała byle wiadomość, często niesprawdzona plotka, być może kolportowana z premedytacją przez tych, co zdawali sobie sprawę, że stanowi jakieś antidotum na psychiczne załamania, frustrację i abnegację. Plotki tego rodzaju napawały nadzieją i dodawały sił do przetrwania. W prowadzonych rozmowach wracało się do miejsc rodzinnych, do lat szkolnych, wspomnień przeżytych przygód, ba, wiele było rozmów na temat przyjęć uczt, doznań kulinarnych, co w sumie pozwalało na oderwanie się od rzeczywistości i przenoszenie się do wyidealizowanej przyszłości. Do mechanizmów obronnych stosowanych przeze mnie, wówczas chyba podświadomie, należał świat marzeń i fantazji. Leżąc na swym obozowym wyrku, potrafiłem się pogrążyć w jakimś wyidealizowanym świecie przyszłości i zapominałem całkowicie o otoczeniu. Ba, gubiłem czasami kontakt z otoczeniem do tego stopnia, że powrót do rzeczywistości wymagał jakiegoś wysiłku umysłowego. Pogrążałem się również w świecie fantazji, w którym doznania były tak silne, że z trudem przychodziło mi uświadomienie sobie, że wszystko to było nierealne. Do częstych należało szybowanie w powietrzu, unoszenie wbrew prawom fizyki, co było nad wyraz przyjemnym doznaniem, a tak intensywnie przeżytym, że jeszcze dziś w zakamarkach świadomości kryją się tamte wspaniałe doznania. Aloyzy Frost. Życie w wyobraźni było niejednokrotnie przysłowiową deską ratunku. Marzyło się o wszystkim, co dotyczyło wolności. Więzień fantazjował i opowiadał najbliższym o sytuacjach, z jakimi spotkał się na wolności, delektując się najdrobniejszymi szczegółami. Więzień głodny gotował w wyobraźni. Rozważał z upodobaniem sposoby przyrządzania i smaki potraw. Jakże często posługiwałem się opowiadaniem o wspaniałym smaku ziemniaków z przysmażoną na maśle cebulką. Ucieczka w marzenia kompensowała na niby braki obozowego życia. Zdarzało się jednak, że ucieczce w przeszłość towarzyszyły chorobliwe natręctwa. Do dziś widzę w pamięci więźnia w średnim wieku pracującego na kobiecym lagrze przy drodze i słyszę jego słowa powtarzane każdemu przechodzącemu obok. Ja mam mądrą żonę i dwoje pięknych dzieci. Mieczysława Chylińska. Dziś, kiedy wspominam te wypadki, budzi się we mnie rodzaj jakiegoś zdziwienia, że jeszcze żyję. Rodzą się też pytania, dlaczego jeszcze żyję? Jeżeli tak wielu i często tak wartościowych ludzi zginęło. Jakieś w związku z tym zawstydzenie, że to mnie spośród tysięcy pozwolił Bóg przetrwać, doczekać wyzwolenia. I tyle jeszcze lat żyć i pracować na wolności. I jakaś obawa, aby tego życia nie zmarnować. Jan Marszałek. Wyczerpanie się zdolności adaptacyjnych w krótkim czasie prowadziło do załamania się więźnia. Zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Skrajną formą takiego załamania była sylwetka muzułmana. Początkiem tego stanu była rezygnacja. Dopiero rezygnacja spowodowana nadludzkim cierpieniem, wyniszczeniem biologicznym, powodowała zanik walki o życie i zobojętniała więźniów wobec zbliżającej się śmierci. Jednak i w takim wypadku nie występowało przygotowanie do umierania. Prawdopodobnie z braku sił na reagowanie na to, co wokół się dzieje lub będzie działo. Jednak gdy tylko zjawił się minimalny odruch wzmacniający, to nawet konający człowiek dźwigał się. Chciał uciec przed śmiercią. Józef Majchrzak. Regresja występowała z zasady u więźniów o bardzo niskim poziomie intelektualnym, kulturalnym i moralnym. Ta postać bezwzględnej walki o życie nosiła znamiona przestępstwa. Wcześniej czy później znajdowała swój epilog w przymusowej izolacji, jeśli nie śmierci. Rezygnacja była poddawaniem się śmierci. Zrezygnowawszy, więzień tracił wiarę w sens walki o życie. Nie szukał sposobów dalszego trwania. Stracił całkowicie nadzieję w jakikolwiek sens życia, cel i możliwość przeciwstawienia się piekielnym represjom w obozie. Ginął w jakikolwiek sposób i byle gdzie. Mieczysława Chylińska. Tak więc pytanie, jak to się stało, że przeżyłem obóz, jest kluczowe w rozważaniach nad problemem życia i śmierci. Pytanie to nurtuje zresztą nie tylko badaczy, lecz także byłych więźniów. Jak różnorodna może być odpowiedź na nie, wykazała ankieta rozesłana grupie byłych więźniów obozu oświęcimskiego. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że na szansę przetrwania obozu składały się takie czynniki jak hart fizyczny i psychiczny, sprzyjające postawy ideowe i emocjonalne, zwłaszcza patriotyczne, uczucia religijne, wiara w przetrwanie obozu, poczucie więzi grupowej w obozie, zdolność do ucieczki od rzeczywistości obozowej, a także pewne cechy osobowości, jak pogodne usposobienie, koleżeństwo, altruizm, zdolności praktyczne, znajomość języków obcych i temu podobne. Jagoda i wspomnienia z 1977. Zamieszczone wyżej relacje byłych więźniów uzasadniają wniosek, że w przetrwaniu obozu bardzo istotną rolę odgrywały także umiejętności przystosowania się do systemu obozu, a zwłaszcza do codziennych przeciwności i udręk. Szanse te zwiększała więź społeczna i przynależność do jakiejkolwiek grupy nieformalnej. O przeżyciu obozu decydowały nieraz pewne mechanizmy patologiczne w procesie przystosowania. U przeważającej liczby więźniów, jak pisze Teutsch, nastąpiło w okresie pierwszych 3-6 miesięcy pobytu w obozie odwrażliwienie, zobojętnienie uczuciowe, osłabienie reakcji emocjonalnej na różne urazy życia obozowego. A więc to, co było w normalnym życiu traktowane jako zjawisko patologiczne w obozie, stało się fenomenem przystosowawczym pomocnym w znoszeniu warunków życia obozowego, chroniącym człowieka przed upadkiem, załamaniem się i zgubą. Teutsch, 1964. Zdzisław Jan Ryn, Stanisław Kłodziński, Rytm śmierci. W przeżyciach byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Czytał Marek Prałat.